Dzień dobry, witamy serdecznie w podcaście Jak być nie mogło, w którym będziemy opowiadać o tym, jak przedwojenna polska literatura fantastyczno-naukowa i nie tylko polska wyobrażała sobie przyszłość i jej problemy, i jak różne tematy, które pojawiały się wówczas, są aktualne do dziś. Nazywam się Jerzy Stachowicz i jestem kulturoznawcą z Instytutu Kultury Polskiej.
Ja nazywam się Agnieszka Haska i jestem kulturoznawczynią i socjolożką z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
W tym odcinku naszego podcastu porozmawiamy znowu o prehistorii mediów cyfrowych, ale tym razem spróbujemy spojrzeć na nie od innej strony. No właśnie, spojrzeć, czyli będzie coś o ekranach.
Tak, bo znowu zajmiemy się tym, co można tak nazwać archeologią mediów, bo mówiliśmy o internecie, cyberprzestrzeni, tych koncepcjach, które były fundamentalne dla powstania i w ogóle funkcjonowania cyberkultury. No ale w tej naszej rozmowie poprzedniej nie pojawiały się wynalazki, które są technologiczną taką podstawą tej naszej współczesności. To, co dzisiaj tworzy taką przestrzeń hybrydową i gdzie w ogóle szukać tych protoplastów smartfonów.
Jak myślimy o internecie, o cyfrowej sieci, to z jednej strony mamy algorytmy, cyberprzestrzeń, ale dzisiejszy internet, tak, to jest internet mobilny. Ekrany i mobilność to jest to hasło, które mówi nam chyba o dzisiejszym internecie więcej niż wirtualna rzeczywistość. Może zresztą, ja mam takie wrażenie, że może dlatego te cyberpunkowe wizje VR-u, jak z Matrixa, trochę się gryzą z takim naszym codziennym doświadczeniem usieciowienia internetów i tego, jak z tego korzystamy, tak? Bo tutaj są zupełnie inne interfejsy, tak? Telewizja, komórki zakładają trochę inny typ komunikacji, tak? Nie wchodzenie do jakiegoś wirtualnego świata, tylko nie ta przestrzeń pomiędzy, Ghost in the Shell i tak dalej, ale to, co widać na ekranie, tak, to w jaki sposób możemy się dzięki ekranom porozumiewać.
Zresztą w ogóle, gdyby tak pogrzebać, mam wrażenie, że dzisiejsi wizjonerzy ze startupów po prostu przekuwają stare pomysły w rzeczywistość, takie marzenia jeszcze z początku XX wieku. I zresztą na początku XX wieku tak masowo bohaterem masowej wyobraźni, tym, co elektryzowało w ogóle ówczesnych, była telewizja. Taki wynalazek trochę sięgający korzeniami początków kina, trochę oczywiście mamy tutaj wpływ radia, no ale tak naprawdę wszyscy szukają tych założeń teoretycznych, takich prototypów urządzeń do przesyłania obrazu na odległość. Zresztą jak ten obraz na odległość się pojawia wreszcie w latach 20., no to wywołuje absolutny entuzjazm. Taki popularyzator nauki, bardzo słynny Bruno Vinaver, zresztą też autor wielu wspaniałych satyrycznych powieści fantastycznych, pisał w 1929 roku w jednym z felietonów, że 2 tygodnie temu widziałem na wystawie berlińskiej w przyćmionej sali niewielki, żywy, drgający niebieski obrazek, jakby ulica oglądana w noc kryształową przez grubszy koniec lornetki teatralnej. No i ten obrazek tutaj to jest wynalazek węgierskiego inżyniera Denesa Michalego, który wynalazł taki aparat zwany telehor. Vinaver się strasznie entuzjazmował, że pokonano wszystkie trudności, telewizor istnieje. I to miała być taka kryształowa kula, w której widać ruchome obrazki. I lada dzień każdy abonent po przyłączeniu skrzynki do zwykłego odbiornika zobaczy na własne oczy mecz na boisku sportowym, start samolotu transatlantyckiego albo sterowiec typu Cepelina w locie do krajów podbiegunowych. Cud z bajek arabskich się ziścił. Cały świat widzialny staje się naszą własnością. To brzmi strasznie tak, powiedziałabym, prosto dzisiaj.
Ale też nowocześnie i przewidująco, tak? Od razu wydarzenia sportowe, tak? Jako ten, ta istota telewizyjności się tutaj pojawia.
No i tak oczywiście w tym wyścigu po sukces, czyli po ten telewizor, po tą kryształową kulę, w której zobaczymy cały świat, uczestniczą zresztą wielu wynalazców, w tym Polacy.
No właśnie, do tego wyścigu stanęli oczywiście pozytywiści, tak? Którzy obok telefonu, kina, tak, próbują ruszyć z przekazywaniem obrazu. Mamy oczywiście, znowu się tutaj pojawia Ochorowicz, tak, można powiedzieć, król polskich pozytywistów, który udoskonalał mikrofon, telefon, ale też marzył o tym, że powstanie telewizja. Dwa lata po wynalezieniu telefonu opracowywał założenia technologii przesyłania obrazu na odległość i opublikował taki artykuł o możliwości zbudowania przyrządu do przesyłania obrazów optycznych na dowolną odległość, w którym pisał tak: panowie Bell i Edison tak dalece popsuli nas swoimi wynalazkami, że zaczynamy być niezadowoleni i jeszcze czegoś więcej pragniemy. Co mi to za przyjemność, że siedząc we Lwowie mogę słuchać opery włoskiej w Paryżu, skoro nie widzę ani aktorów, ani dekoracji, ani wrażenia na twarzach publiczności, ani strojów dam z pierwszego piętra. Nic jednym słowem. Tak być nie może. Po telefonie i fonografie musimy wynaleźć telefoto i telefotoskop. To jest przyrząd telegraficzny do widzenia z odległości.
Tak, zresztą to nie tylko Ochorowicz, ale przede wszystkim miłośnicy techniki znają nazwisko Jana Szczepanika, urodzonego w 1872 roku, który to Szczepanik był wynalazcą, ale też wynalazcą po godzinach, bo on przede wszystkim zarabiał jako nauczyciel. Zresztą, kiedy wyjechał w końcu do Wiednia w 1889 roku, Wiedeń wtedy był takim centrum świata i zainteresował się właśnie różnymi systemami sterowania maszynami elektrycznymi, fotografiami i tak dalej.
No jest też znany z tego, że wymyślił kamizelkę kuloodporną, która podobno była świetna i, jak głosi legenda, uratowała życie młodemu królowi Hiszpanii, Alfonsowi XIII. A Szczepanik został za to odznaczony, ale właśnie z racji tego, że swoje laboratorium, swoją pracownię otworzył w Wiedniu, był nazywany austriackim Edisonem, a dzisiaj jest znany jako polski Edison.
On w pewnym momencie, wśród różnych wynalazków, on w pewnym momencie patentuje system kręcenia barwnych obrazów ruchomych. Zresztą miał wielkiego fana w postaci Marka Twaina, który zresztą odwiedził go w tym Wiedniu. No, przede wszystkim znany jest z telektroskopu, czyli aparatu do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności. I ten wynalazek był na tyle słynny, że nawet jego opis trafił na łamy New York Timesa, gdzie podkreślano, że koncepcja jest szokująca i wielu specjalistów nie wierzy w te rewolucyjne urządzenia, ale Szczepanik spokojnie tłumaczył, że to jest inżynieria i wykorzystanie dobrze znanych złudzeń optycznych, dzięki któremu właśnie ludzie będą mogli oglądać w przyszłości ruchome obrazy, i on też snuje też wizję, znaczy wizję, że dzięki temu wynalazkowi po pierwsze będzie można rozmawiać na odległość, widząc rozmówcę, po drugie będzie można przesyłać projekty, na przykład reprodukować na odległość gazety i tak dalej. Więc to telewizor, ale trochę bardziej przypomina internet.
Telewizor, internet, faks, fotografia cyfrowa, wszystko to, o czym, co dzisiaj jest taką codziennością i właśnie mamy w smartfonach, już zaprzątało głowę Szczepanika. To był 1898 rok, kiedy on opowiadał New York Timesowi, a przy okazji można powiedzieć, że Szczepanik stał się nawet bohaterem opowiadania fantastyczno-naukowego. Zresztą, jak łatwo się domyślić, napisał je Mark Twain. To opowiadanie nosiło tytuł From London Times of 1904, gdzie, no właśnie, przenosimy się w niedaleką przyszłość, kiedy telektroskop stał się urządzeniem powszechnie dostępnym i narratorem jest dziennikarz, który dowiaduje się, że no właśnie Szczepanik osiągnął sukces, bogaci inwestorzy się pojawili, ale Szczepanik został zabity, tak? Został znaleziony martwy w Chicago w piwnicy domu swojego kolegi i krytyka wynalazku porucznika Claytona. Trwa śledztwo. Clayton jest oskarżony o morderstwo, ale okazuje się, że telektroskop ratuje życie Claytona, bo okazuje się, że jednak tak nie było. Szczepanik żyje, jest w Chinach i dzięki swojemu urządzeniu można go zobaczyć i została tak ta telewizja przyszłości staje się też świadkiem właśnie w sprawie kryminalnej.
Tak, ale oczywiście, jak mówiliśmy o tym wyścigu do telewizji, to oprócz Czapanika, jedną z osób uczestniczących w tym wyścigu był inny pionier telewizji, czyli Paul Nipkow. Nipkow zresztą urodzony w Lęborku, pochodzący z kaszubskiej rodziny, fizykiem, inżynierem i też marzył o przesyłaniu obrazu na odległość. I on trochę wcześniej, bo w 1884 roku opatentowuje tak zwany elektryczny teleskop. Dzisiaj to jest znane jako tarcza Nipkowa. I to była taka metalowa tarcza obrotowa, tam były 24 otwory. I dzięki modulowaniu światłem i selenowej komórce fotoelektrycznej, ta tarcza umożliwiała przesyłanie obrazu danego przedmiotu i przetworzenie go w impulsy elektryczne, a potem po przesłaniu złożenie z powrotem w obraz. I tylko, że na początku ten wynalazek, to jest ciekawe, on działał wyłącznie w teorii. Znaczy przez wiele lat próbowano go wykorzystać do tego przesyłania obrazu na odległość. Już nie mówię o tym właśnie, żeby w ogóle obrazy się ruszały. I udało się...
Dopiero w latach 20.
Dopiero w latach 20.
Scott John Baird zaczął eksperymentować i rzeczywiście udało mu się 25 marca 1925 roku odbył się pierwszy publiczny pokaz z tej telewizji. Tak, do transmisji wykorzystano dwie pacynki, którymi poruszał wynalazca, a na ekranie niewiele było widać, ale było coś widać. To w ogóle ta telewizja była taką telewizją mechaniczną, tak? Elektryczno-mechaniczną. Bardziej przypominała trochę projektor. No, to było coś, co właściwie dzisiaj trudno sobie wyobrazić i tą niską jakość też trudno sobie wyobrazić, ale to działało. Naukowcy byli podnieceni. Dziennikarze wieścili temu sukces i można powiedzieć, zaczęło się.
Tak, zresztą to jest tak, że tutaj mamy do czynienia z telewizją mechaniczną, ale jednocześnie rozwija się taka telewizja elektroniczna, także używająca lamp elektronowych do przetwarzania obrazu.
Ta bliska tej, której znamy, tak? No właśnie telewizja mechaniczna nie odniosła sukcesu, bo pojawiła się telewizja bardziej elektroniczna.
Tak, te lampy elektronowe, zresztą jedną z nich w 25 roku, ona się nazywa Dissector, w Niemczech opracowuje dwóch wynalazców, Dieckmann i Hell. No i ich wynalazek wykorzystuje pewien inżynier, też wynalazca z Idaho, którego nazwisko znają wszyscy fani Futuramy, czyli Firo Farnsworth. Farnsworth zresztą, on pochodził z takiej mormońskiej rodziny z Idaho i on za młodu miał smykałkę do różnych wynalazków. No i zaczyna eksperymentować z telewizją w 26 roku. Te pierwsze próby z tymi dysektorami on przeprowadza rok później i udaje mu się przesłać obraz, to była taka biała, prosta linia wydrapana na pomalowanym na czarno szkle. On patentuje ten swój wynalazek w 30 roku. To zresztą też staje się powodem awantury prawnej, bo inni pionierzy ruchomych obrazków, zwłaszcza Zworkin, który był pomysłodawcą ikonoskopu, podają go do sądu. Zresztą ten spór, kto był ojcem telewizji, trwa tak naprawdę do dzisiaj.
No, zresztą jak w przypadku większości wynalazków, tak, tutaj też warto przy okazji powiedzieć, że taka popularna historia techniki, technologii uwielbia, tak, tych wielkich wynalazców, tak, ten wynalazł kino, tak, to czy to był Edison, tak, czy w Ameryce Edison jest wynalazcą kina, prawda, kto co wynalazł, kto tak naprawdę co opatentował, tutaj cały czas są spory, ale jeśli spojrzymy na to właśnie oczami historyka kultury, no to widać, że to były pewne tendencje, tak, wszyscy próbowali, ktoś pierwszy patentował, albo ktoś osiągał, no właśnie, komercyjny sukces i jemu przypinano tą łatkę wynalazcy, tak, pierwszego wynalazcy, ale zwykle były to ruchy wręcz ogólnoświatowe.
Tak, zresztą ten entuzjazm Vinawera, który cytowaliśmy chwilę temu, on był absolutnie powszechny, bo prasa rozpisywała się o użyteczności tych wynalazków w pracy policji, o tym, że niedługo będzie można zobaczyć osobę, z którą się rozmawia. Też to były takie historie, historia pewnej panny, która miała przesłać obraz swojego pocałunku z Chicago do Nowego Jorku. Narzeczony chyba nie był zachwycony. A w pismach satyrycznych też pokpiwano, że taka najprostsza definicja telewizji to ujrzenie w kaczych dołach znajomego, który zapewniał jeszcze przed miesiącem, że spędzi urlop na Rivierze.
No właśnie. I ta telewizja też zawitała do Polski. Trochę z opóźnieniem. Jak wiemy, prawdziwą telewizję dostaliśmy po wojnie, ale już w 1929 roku na PWC, o której mówiliśmy, w Poznaniu, można było oglądać pierwszy polski pionierski odbiornik telewizyjny oparty na koncepcji Nipkowa i skonstruowany przez Stefana Manczarskiego, polskiego inżyniera. Pierwszą eksperymentalną transmisję sygnału przeprowadzono 2 lata później w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, a w połowie lat 30. no właśnie, program nadawało już w Europie kilkanaście stacji radiowych, tak, program telewizyjny. Były to krótkie, kilkunastominutowe audycje. Pierwsza stacja telewizyjna została uruchomiona przez nazistów, tak, w Berlinie w 1935 roku. No i właśnie, co oczywiście transmitowano potem. Igrzyska olimpijskie, tak, ten sport i telewizja były tutaj bardzo, bardzo blisko.
Ale te polskie próby oczywiście, no to jest tak, że to jest końcówka lat 30. Znaczy to jest 5 października 1938 roku i taki pierwszy pokaz z występem Mieczysława Foga i też filmem Barbara Radziwiłłówna z Jadwigą Smosarską w roli głównej. To odbiorcami byli inżynierowie zgromadzeni w takiej hali na Pradze Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego, bo prywatnych telewizorów w Warszawie wtedy jeszcze w ogóle nie było. I ten kolejny pokaz się odbył tam 5 dni przed wybuchem wojny. No i te nasze sny o telewizji w rzeczywistości przerwała wojna, ale ta telewizja i w ogóle przesyłanie obrazów na odległość, no pojawia się oczywiście w fantastyce.
No właśnie, tutaj też wydaje mi się, że zanim przejdziemy do polskich fantastycznych wizji telewizyjnych, warto od razu podsumować, że nie wiadomo trochę, czym ta telewizja miała być, tak? To znaczy hasło telewizor prowadziło do różnych rzeczy, stąd mamy u nas ten koncept, że właśnie jak rozmawiamy o smartfonach, to musi się pojawić telewizja, bo telewizja to było też widzenie na odległość, porozumiewanie się na odległość, oglądanie sportu, oglądanie filmów, oglądanie transmisji, tak? To znaczy i ta telewizja, jaką znamy, i telewizja często jako wideokonferencje czy wideotelefony tutaj się pojawiała. Taka telewizja tradycyjna pojawia się chociażby w chyba jednej tutaj z naszych podcastowych ulubionych powieści, czyli w roku 1947 Marczyńskiego. Telewizja nazywa się nie telewizją, tylko kinoradem. Kinorad, tutaj cytat, nie był niczym innym, jak tylko połączeniem kina z radiem. Odpowiednio skonstruowany aparat nadawczy rozsyła na cały glob ziemski nie tylko dźwięki, ale i fale świetlne. Także widz każdego kinoradu nie tylko słyszał doskonale odgłosy solistów, orkiestrę czy chóry, ale równocześnie oglądał na ekranie najdokładniej przebieg całego spektaklu. Poza tym, dzięki odpowiednim soczewkom, nie było tego uczucia płaskości obrazu dawnego kinematografu. Przeciwnie, wszelkie kontury wydatniały się z zadziwiającą wyrazistością, z zachowaniem doskonałej proporcji głębokości. No właśnie, to kino, kinorad, tak? To nie była taka telewizja, tylko to mnie na przykład odsyła do współczesnych doświadczeń, kiedy w multiplexach często są transmisje, tak? Transmisje, nie wiem, ty chyba bywasz na takich teatralnych transmisjach na przykład, tak?
No tak, teatralne, operowe i tak dalej, no to jest bardzo popularne w niektórych miejscach. Natomiast faktycznie te transmisje kinowe i to, że można zobaczyć coś na ekranie kinowym, taki powrót w ogóle.
Tak, no a tutaj tam mamy taką koncepcję telewizji właśnie, która jest spleciona z kinem, czyli nie mamy odbiorników telewizyjnych w każdym domu, tylko właśnie idzie się na wspólne oglądanie, tak, takie kolektywne i tam oczywiście u Marczyńskiego jest to bardzo drogi, ekskluzywny wynalazek i głównego bohatera. Główny bohater pierwszy raz idzie do Kinoradu na wielkim polskim transatlantyku, płynąc do Nowego Jorku, ponieważ na co dzień nie było go stać na bilety do tak ekskluzywnego przybytku, jakim jest Kinorad.
No ale też w różnych innych wizjach fantastycznych ten telewizor jest czymś, co jest przedmiotem codziennego użytku. I tutaj trzeba wspomnieć taką powiastkę dla młodzieży Feliksa Burdeckiego. Burdecki był przedwojennym popularyzatorem nauki, dzisiaj znany, bardziej pamiętany jako jeden z głównych kolaborantów współpracujących z Niemcami w czasie okupacji. W każdym razie on w 1936 roku pisze taką powiastkę Zbawczy telewizor, gdzie główny bohater wybiera się łodzią podwodną Pluton na wyprawę polarną. I ta wyprawa kończy się katastrofą. Łódź utyka w lodowej szczelinie, załoga nie widzi wyjścia, ucieka na krę lodową. No i gdzie tu jest w ogóle miejsce na telewizor? Bo Burdecki zaopatrzył polarników właśnie, wrzucając im do bagażu telewizor, więc oni biorą ten telewizor ze sobą na tą krę lodową i codziennie oglądają relacje na żywo nadawane w telewizji z działań ekspedycji ratunkowej. To dodaje im sił i otuchy. Główny bohater w pewnym momencie mówi, jakiś to świetny wynalazek, telewizor. Stacja nadawcza pokazała nam sterowiec, który ma nam wyruszyć na pomoc. Powieść oczywiście kończy się ratowaniem załogi. No i główny bohater stwierdza na koniec, że nie wie, co by się stało, gdyby nie mieli telewizora.
To była taka powiastka
propagująca,
tak, nie science fiction, tylko bardziej science.
W odróżnieniu od telewizora Orkisza.
Ale ja nawet chciałem jeszcze
roku.
Chciałem tutaj jeszcze nadmienić, że właściwie to ten polski literacki telewizor pojawia się już w latach 80. u Włodzimierza Zagórskiego w XX wieku w fantazji humorystycznej, gdzie główny bohater też korzysta i z wideotelefonu, i z telewizora, czyli takiego urządzenia do patrzenia w dal i nawet podgląda Sienkiewicza, tak? Czyli plotki z życia celebrytów przy pomocy telewizora. No ale wracając do telewizora Orkisza, to jest powieść 29 roku autorstwa Jana Marii Dąbrowy, której pojawia się rzeczywiście taki wynalazek właśnie, który nie jest tym telewizorem w stylu Kinoradu, tylko jest urządzeniem do patrzenia w dal.
Tak, bo to jest taka maszyna, która właśnie umożliwia przeniesienie wzroku i słuchu w dowolne miejsce na Ziemi, a nawet w kosmosie. I tutaj mamy do czynienia z taką wielką wojną światową, jest wątek zalewu ze wschodu i tak dalej.
Jednym z głównych bohaterów właściwie to jest rodzina Orkiszów, tak? Jest Jan Orkisz, profesor, genialny wynalazca i jego kuzyn Jurek, Jerzy Orkisz, młody chłopak, ale tutaj nas najbardziej, tak jako tych archeologów mediów w dzisiejszym odcinku, interesuje sam telewizor. Jak on jest opisany? No właśnie jest opisany jako taka maszyna do patrzenia gdziekolwiek, ale gdziekolwiek to też w kosmos, tak? Tutaj mam taki cytat. Wszyscy trzej przyjaciele z niezwykłym zainteresowaniem spoglądali w szkła stereoskopu i wsłuchiwali się w dźwięki wydobywające się z głośnika teleakustonu. Dopiero po dłuższej przerwie Wilson odezwał się. Innymi słowy, nasz wielki wynalazca umożliwił człowiekowi przenoszenie zmysłu wzroku i słuchu do dowolnego punktu kuli ziemskiej. Zatem pierwszy etap naszych wielkich planów został osiągnięty.
Ten telewizor jako takie idealne urządzenie podsłuchujące tutaj się sprawdza, bo właśnie pozwala podsłuchać wroga na wschodzie, poznać plany wroga, a nawet wysłać fale neutralizujące, żeby do wojny jednak nie doszło.
A z drugiej strony to jest narzędzie do eksploracji kosmosu, co w ogóle dzisiaj, no właśnie, też jest coś na rzeczy, tak jeśli sobie pomyślimy o tym, że dzisiaj kosmos eksploruje się raczej przy użyciu sond, które dzięki właśnie zdalnemu tak dronów kosmicznych, tak, i widzimy, co tam się dzieje, a pomysłem na telewizor Orkisza jako sondę kosmiczną, tak, czyli patrzenie w kosmos, to się pojawia w tej powieści i tutaj pojawia się tak, cóż bowiem prostszego, Orkisz wyśle naprzód swój wzrok na zwiady hen w przestrzeni kosmiczne ku planetom, gwiazdom zbada drogę i tereny przyszłych podróży, zbudujemy rakietę poruszaną za pomocą utajonych w materii sił i obrawczy jedną z dróg tak dokładnie obliczonych, polecimy, tak? Więc tutaj też jest wizja eksploracji kosmosu bardzo bliska tej, którą teraz widzimy na własne oczy.
Tak, ale też przede wszystkim ten telewizor, oprócz tego, że można widzieć wszystko, to tak naprawdę wyobrażano go sobie jako wideofon.
No właśnie, bo ten wideofon to w ogóle dla mnie jest jednym z tych wynalazków konstruujących tak nasze imaginarium przyszłościowe, tak tą przyszłość wyobrażoną, w której żyjemy, tak obok tych latających samolotów, latających samochodów i niebotyków, tak to jest taki niezbywalny od 100 lat element przyszłościowy, tak tutaj mamy telefon, przez który można widzieć, tak i w sumie no właśnie w każdym mieście przyszłości pojawia się taki wideofon, a u nas pojawia się trochę mniej. Można powiedzieć, że dopiero COVID sprawił, że telekonferencje i używanie no właśnie kamerek w telefonach stało się czymś powszechnym. Tak? To jakby nie było takiej potrzeby, ale w fantastyce i w tych wyobrażeniach, jak ma wyglądać przyszłość, ta potrzeba cały czas się pojawiała i to do tego stopnia, że pojawiała się też w kinie właśnie, bo w kinie wideofon prezentował się bardzo fajnie.
Tutaj przykładem jest polska komedia muzyczna z elementami fantastycznymi, jedna z niewielu, którą w Polsce nakręcono, czyli Fredek uszczęśliwia świat z 1936 roku w reżyserii Zbigniewa Ziembińskiego. I to jest taka komedia omyłek, ale główną rolę i zresztą głównym bohaterem tutaj jest młody wynalazca Fredek, który dzień i noc ślęczy nad swoim wynalazkiem telefonowizją.
Telefonowizja miała umożliwiać porozumiewanie się z wizją.
Tak, no i tam wystarczyło tylko wykręcić numer telefonu i można było to nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć osobę, z którą się rozmawia, tylko że ta druga osoba nie musiała odbierać tej rozmowy, tylko po prostu się widziało. Więc kiedy Fredek pierwszy telefon wykonuje do swojej narzeczonej Irmy, to widzi ku swojemu zdumieniu, wściekłości, rozpaczy na ekranie właśnie tą narzeczoną, głaszczącą po głowie jakiegoś mężczyznę. No i chce to rzeczywiście ten wynalazek rzucić w kąt i stwierdzić, że nie, to jest wynalazek szatana.
Ale tutaj w ogóle się pojawia, może być taki tradycyjny duet, tak, czyli sprytny inwestor i wynalazca, tak, tylko że tutaj rolę inwestora pełni muzyk i warszawski cwaniak Józef, który właśnie mówi Fredkowi, uszczęśliwimy ludzkość i zrobimy na tym forsę.
Tak, i że ta żadna Irma nie będzie wchodzić im w kosztorys przed zdobyciem pierwszego miliona. Więc Fredek daje się tam namówić na rozmowę z potencjalnymi inwestorami, no ale się znowu okazuje, że ta telefonowizja ma skutki uboczne. No bo można zobaczyć, że ktoś kłamie przez telefon, nieświadomy, że jest właśnie widziany tak na odległość. Jeden z bohaterów jest w objęciach kochanki, żona, która do niego dzwoni, to widzi. Chociaż ten ją przekonuje z kolei, że jest na konferencji. Kolejny inwestor wybucha śmiechem i stwierdza, że on nie chce widzieć drugi raz przez ten wizjoner, co buchalter Rabinowicza robił u jego żony, kiedy Rabinowicz jest na kolacji w Otwocku i nie życzę sobie, żeby inspektor podatkowy widział przez to świństwo, że ja na dziś na kolację mam gęś. Tam jest restaurator, który jest zadowolony z kolei, ponieważ przełapał dostawcę na mieszaniu wina z wodą. No i w końcu ten telefonowizjer staje się atrakcją wieczorów właśnie w lokalu restauracyjnym, trochę takie udoskonalone. Wcześniej były seanse spirytystyczne, potem właśnie jest telefonowizja, ale to te seanse z kolei właśnie z telefonowizjerem kończą się klapą. Goście opuszczają restaurację, bo odkrywają, że właśnie współmałżonkowie zdradzają, służące kradną, współpracownicy oszukują i tak dalej. No i to wszystko wpędza Fredka i jego kolegę Józefa w niezłe kłopoty.
W ogóle ciekawe jest to, że ta potrzeba właśnie dodania wizji do telefonu była tak wielka, no bo że tłumy waliły drzwiami i oknami do kin na ten film, chociaż on był strasznie, jak to w ogóle z fantastyką, w ogóle to był jeden z nielicznych polskich filmów fantastycznych, o których w ogóle warto mówić, które w ogóle zostały zrealizowane. No właśnie, ale był strasznie zjechany przez krytyków, tak? Nuda, fotografie aktorów, którzy siedzą i jedzą, krzyczą i ryczą, maszerują, klepią się i wyprawiają brewerie, krzyki przeszkadzały mi spać, pisał jeden z recenzentów, tak? Stefania Zachorska w Wiadomościach Literackich pisała, że film jest spóźniony o te 15 lat, w ciągu których nauczono się praw montażu, wiązania scen, wydobywania komizmu sytuacyjnego. Akcja jest senna i rzadko zabawna. Ale okazywało się w kinie, że publiczność ma zupełnie inne wyobrażenia, tak? I samo zobaczenie, jak działa wideofon, już było czymś niezwykłym, tak? Zresztą właśnie on się pojawia w różnego rodzaju filmach fantastycznych też na całym świecie. Jeden z moich ulubionych, gdzie pojawia się i wideofon, i telewizja, to jest High Treason z 1929 roku, brytyjski film. Trochę niemy, a trochę nie niemy, bo on chyba miał też wersję dźwiękową Maurice'a Elveya. No i właśnie tam oczywiście pojawiają się klasyczne, z tego co pamiętam, już dawno tego nie oglądałem, klimaty z wideofonami, czyli też co będzie, kiedy pojawi się wideofon, no właśnie, z ludzkim życiem, bo nagle można zostać przyłapanym podczas przebierania się na przykład, czy podczas bycia w szlafroku, tak? I to wchodzenie z butami, czy też wchodzenie z wizją do prywatnego życia, no właśnie, może to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego to było tak super niesamowite w fantastyce naukowej, bardzo fajnie się sprzedawało w kinie, a w rzeczywistości, no właśnie, nie było na to popytu, bo kto chce zostać przyłapanym, że na home office jest w samych gaciach i jeszcze się nie uczesał i nie umył zębów, kiedy, prawda, w komunikatorze tekstowym można powiedzieć, tak, siedzę, jestem gotowy, właśnie pracuję od 2 godzin.
Tak, ale też bardziej te wizje właśnie wideofoniczne przybliżają nas nie tyle do dzisiejszych telewizorów, czy nawet kamerek w naszych laptopach, czyli do smartfonów, tak? Bo to jest kwestia też, głos, wizja, wielofunkcyjne urządzenie, które można ze sobą wziąć i które towarzyszy nam wszędzie. I to też są takie wizje, które pojawiały się już dawno.
No właśnie, bo jak mamy mówić o tym, z czego składa się smartfon i co tutaj jest potrzebne, tak? To mamy wizję, mamy telefon, no właśnie, ale użytkowników smartfonów rozpalały takie pomysły jak na przykład Siri, tak? Asystenci głosowi, asystentki głosowe, sztuczna inteligencja, z którą się rozmawia i w ogóle głosy, tak? I sztuczne, i niesztuczne, tak? I tutaj ten sztuczny głos to jest coś, co się rzeczywiście pojawia i w fantastyce naukowej, i w próbach osiągnięcia metodami właśnie inżynieryjnymi, naukowymi, no właśnie, stworzenia sztucznego narządu mowy, tak? One się, tego typu rzeczy pojawiają się wraz z pierwszymi robotami i pomysłami na sztucznych ludzi już pod koniec XVIII wieku.
Natomiast tutaj też trzeba powiedzieć, że w ogóle kwestia sztucznego głosu, czy tego, że maszyna mówi, przechwytywanie głosu, to jest taka rzecz, która wzbudzała fascynację, ale też wzbudzała trwogę. Znaczy, kiedy się okazało, że można nagrać swój głos, ten głos jest odtwarzany z maszyny, czyli jakby maszyna go przejmuje w jakiś sposób, czy to jest patefon, tak, czy to jest jakieś inne urządzenie do rejestrowania głosu, że to są protoplaści dzisiejszych dyktafonów, no to wzbudzało bardzo dużą trwogę. To są te słowa Piłsudskiego nagrane o dziwnej tubie, przed którą siedzi i mówi i trochę nie wierzy, że ten głos pójdzie gdzieś tam dalej.
Ale że głos będzie sprzedawany, tak?
Tak, natomiast te właśnie te próby w ogóle właśnie takiego zreplikowania ludzkiego głosu, czy to w przypadku tworzenia sztucznych gardeł, czy właśnie maszyn, które będą nagrywały, czy też w fantastyce.
No tutaj próbował stworzyć pierwsze sztuczne gardło, czy sztuczny aparat mowy Wolfgang von Kempelen, twórca właśnie pierwszego, potem okazuje się fake robota, czyli mechanicznego Turka, tak, który za pomocą piszczałek, systemu piszczałek miał tak jego sprzęt odtwarzać i wytwarzać mechanicznie samogłoski, tak? I miał mówić, tak? To jemu się nie udało, ale potem próbowano i rzeczywiście takie rzeczy dzisiaj są nagrania, można sobie znaleźć w internecie, to brzmi strasznie i rzeczywiście budzi trwogę.
A tak, no, te trwogę na przykład też budziły lalki tutaj. Edison zrobił biznes na mówiących lalkach w pewnym momencie. Raczej to takie laleczki czaki, byśmy powiedzieli dzisiaj. To jest taki trochę jak z horroru. Był dosyć duży boom na te lalki z fonografem edisonowskim w środku, gdzie są ukryte były takie woskowe cylindry z nagraniami. Zresztą te lalki, trzeba to powiedzieć, że na początku mówił męskimi głosami, bo kobiet nie nagrano. Edison zresztą się skarżył, że trenowanie kobiet do mówienia jest trudne, żeby one mówiły do tego fonografu wystarczająco wyraźnie.
No w ogóle tutaj powstawały różne problemy, bo na przykład Brytyjczycy narzekali, że te lalki mówią z akcentem amerykańskim.
Tak, a Francuzi, że w ogóle one mówią po angielsku, a nie po francusku. W każdym razie właśnie boom na mówiące lalki też jakby troszeczkę przyswoił tą ideę, że coś, maszyna może do nas mówić, tak? Coś może odtwarzać w ogóle nasz głos. I oczywiście też w fantastyce to się pojawiało, ten taki najsłynniejszą taką powieścią, to jest Ewa Jutro, Augusta de Villersa, Adama z 1886 roku, gdzie mamy tą Ewę Jutro, czyli Hadali, czyli taką idealną kobietę, zresztą skonstruowaną przez Edisona na prośbę jego znajomego. No i ona nie mówi sztucznym głosem, ona mówi nagraniem. Tam jest taki cytat, że to są dwa złote fonografy nachylone pod kątem prostym ku centrum piersi, stanowiące płuca tejże lalki. I właśnie takie rozmowy harmonijne, dzięki temu ona może rozmawiać, mówić słowa obmyślone przez największych poetów, najsubtelniejszych metafizyków i najgłębszych pisarzy naszej doby. Zresztą tutaj też oczywiście inni fantaści szli trochę dalej.
No ale też mnie na przykład bardzo podobało się takie opowiadanie z 1892 roku Marcela Schwoba o mówiącej maszynie, gdzie się pojawia właśnie człowiek, który wynajduje taką sztuczną krtań, sztuczne struny głosowe i tam w ogóle ta maszyna prowadzi do tego, że się zaczynają i ten bohater zaczyna się zastanawiać, tak, czy w związku z tym hasło na początku było słowo, tak, dotyczy też maszyn, tak, czy jak maszyna coś wypowie, to będzie, co z tym boskim słowem, tak, maszyna mówiąca staje się też takim tematem namysłu filozoficznego, tak, czy ta mowa też jest czymś takim, co właśnie decyduje o tym, że jesteśmy ludźmi, czy maszyny mogą mówić, tak, tam oczywiście oczywiście ta maszyna jest też strasznym potworem, tak, jest wielka, a ten głos rzeczywiście jest takim głosem nie z tej ziemi, który wszystko może niszczyć i przerażać ludzi.
No jak zresztą mówimy o mówiących maszynach, to trzeba też powiedzieć o piszących maszynach. W takim przypadku, kiedy przewidziano ChatGPT. I to przewidziano już go w 1907 roku w takim opowiadaniu, które się nazywa A Countermine Roberta Wilsona, gdzie pojawia się automatyczny konstruktor literacki. To tak trochę jak późniejszy Elektrybał z Lema, ale tutaj to była maszyna, gdzie wystarczyło włożyć zarys fabuły książki, no, oznaczyć na tarczy, jaki gatunek literacki nas interesuje. No i maszyna szybciutko wypluwała gotowe do druku opowiadania, napisane zresztą na podstawie innych tekstów, innych znanych pisarzy, Kiplinga, Twaina i tak dalej. Więc... co się okazało? Okazało się też, że konstruktorzy tej maszyny, czyli tego automatycznego konstruktora literackiego, wymyślili podobną maszynę dla osób w redakcjach, która pisała odmowy tak zupełnie z automatu i wysyłała do autorów. Więc, ale wracając do tego telewizora i wracając do tego wideofonu, no to właśnie mamy ten moment też kontaktowania się za pomocą telewizora z duchami. To Edison z kolei, ten duchowy telefon, duchowy telewizor, maszyna odtwarzająca dźwięki z innego świata. Bo właśnie w pewnym momencie parapsycholodzy się zaczynają mocno interesować tymi telewizorami, że może za pomocą nich można się dostać ten świat dalej.
I radio, i telewizor stały się takimi następcami telegrafu właśnie też, jeśli chodzi o przekazywanie głosu i wizji, ale też właśnie o to nawiedzenie przez duchy, tak? I tutaj po pierwsze i sam Edison rzeczywiście trochę pół żartem mówił, że można nagrywać duchy i poszukiwać jakichś urządzeń do komunikacji z duchami, ale i Marconi, jeden z wynalazców radia, mówił, że pracuje nad urządzeniem, które będzie umożliwiać odbiór z eteru głosów ludzi umarłych. To się pojawiało w różnych konfiguracjach. Oczywiście Conan Doyle, jak żeby inaczej, głosił, że łączność radiowa z duchami jest możliwa. Pojawiły się też takie ciekawe pomysły na właśnie łowienie głosów z radia, to się nazywało DX phishing, tak, czyli takie DX, czyli distance, tak, czy distance, te głosy z oddali, które gdzieś krążyły w eterze, tak, to też nas, i to było popularne, tak jak popularne było budowanie własnych radyjek, żeby podsłuchiwać, tak, i słuchać radia, ale też z myślą o tym, że złapie się jakieś głosy, tak, to się oczywiście też pojawia w literaturze, tak jak mówiłaś.
Tak, no ale też oczywiście te koncepcje radiowe, koncepcje telewizyjne, koncepcje wideofoniczne i połączenie właśnie wizji, głosu, przekazywania odległość, możliwości zajrzenia, no prowadzą nas nieuchronnie oczywiście do komputerów. Jak mówiliśmy poprzednio, te wizje komputerowe, one nie są aż tak bardzo popularne. Te maszyny liczące, one były jednak zarezerwowane dla naukowców. One się nie pojawiały aż tak bardzo. Bardziej mamy tą wizję robota, tak, który przejmuje świat, tak, albo tej maszyny, która przejmuje świat.
No właśnie,
świat.
Nie ma takiej wizji maszyny z takim interfejsem, o którym dzisiaj myślimy, tak? Czyli właśnie telewizja, tak, czy wideofon nie są bezpośrednio sprzężone z tym umysłem sztucznym, robotycznym, tak? Komputer też, tak naprawdę te prawdziwe komputery powstawały gdzieś trochę na uboczu, tak, nie, bo IBM powstaje jednak z pomysłów na to, jak udoskonalić biurokrację, tak, liczenie w kart przy wielkim spisie ludności w Stanach Zjednoczonych, tak? Udoskonalenie maszyn tkackich, tak? Pierwsze. Jakoś wydaje się, że ten świat komputerów jako maszyn liczących, tak? Był gdzieś trochę oddzielony jednak od tego świata słów i obrazów przez długi czas.
Tak, dlatego też pionierzy telewizji, tak, czy pionierzy wideofonowi, oni nam nie zajmują w tej chwili masowej wyobraźni. Tym bohaterami masowej wyobraźni, jak myślimy o archeologii mediów, no to będą raczej Charles Babbage, Ada Lovelace, czy Alan Turing, tak.
Jeszcze Konrad Zuse, niemiecki wynalazca też pierwszych komputerów. To wszystko osoby, które, no właśnie, które dzisiaj są też bohaterami fantastyki naukowej, takiej fantastyki retro, tak, steampunkowej, tak, jak chociażby maszyna różnicowa, która, tak, takie pierwsze i klasyczna powieść steampunkowa, która no właśnie, dzieje się gdzieś w tych czasach wiktoriańskich, tam Ada Lovelace się pojawia, ale z drugiej strony, no właśnie, w tych, trzeba się naszukać, tak, żeby wynaleźć fajne komputery i w polskiej, tak, w polskiej fantastyce mamy właśnie rzeczywiście bardziej roboty, a nie maszyny liczące, to się pojawia bardziej, to sprzężenie po II wojnie światowej i staje się takim no właśnie, synonimem powojennej fantastyki, gdzie dochodzi komputer, dochodzi informatyzacja.
Ale jak już mówimy o tym, że dzisiaj bohaterami powieści fantastycznych, steampunkowych są postacie z przeszłości, to trzeba powiedzieć, że też to nie jest nowy trend, ponieważ na przełomie XIX i XX wieku mamy bardzo dużo opowiadań fantastycznych, których główni bohaterowie to jest Nikola Tesla i Thomas Edison.
Były przygody młodego Edisona na przykład. Zupełnie oderwane od historycznych faktów, które wtedy były na wyciągnięcie ręki w prasie, tak, tylko były takimi fantazjami i rzeczywiście tym się zaczytywano. To były takie tanie powieści w odcinkach, które, czy zeszytowe, które rzeczywiście kupowano, fascynowano się. To były postacie, no właśnie, bohaterowie masowej wyobraźni, także literaccy.
Niemniej to w tych wszystkich opowiadaniach też nie tylko elektryczność, ale telewizor, wideofon, tak, albo coś przypominającego telewizor, wideofon miało stanowić klucz do przyszłości, a przede wszystkim miało stanowić klucz do poznania świata, jak już mówiliśmy, kosmosu, ale przede wszystkim świata. Znaczy to przesyłanie transmisji nie tylko sportowych z każdego miejsca globu miało być częścią poznawania tego świata i podboju tego świata, no bo jeżeli nie można się nigdzie ukryć i z każdego miejsca można nadać transmisję i być widocznym, to też właśnie w ten sposób podbija się świat. A jak naprawdę podbijało się świat, o tym w następnym odcinku.
Dziękujemy. Podcast zrealizowano w ramach grantu w działaniu 3.3.2 Promocja badań naukowych, realizowanego w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.